Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No to witam w nowym roku, bo przecież zaczął nam się nowy rok liturgiczny, nowy rok kościelny. Witam w czasie Adwentu i już mówiłam Halince, jak jechałyśmy, że będę musiała zacząć od przeprosin. A to dlatego, że kiedy Julka przysłała do mnie SMS-a z pytaniem, albo przynajmniej jego wtedy odebrałam, bo ponad tydzień w ogóle miałam wyłączony telefon, z pytaniem, jaki będzie temat. Ja akurat coś myślałam o błogosławieństwie, błogosławieni czystego serca i tak napisałam. A we wrześniu mówiłam, że kiedy będziemy spotykać się i rozważać o błogosławieństwach, to po kolei, tak jak jest w Ewangelii. I to ma ogromne znaczenie, zresztą dzisiaj na koniec o tym wspomnę. Więc wybaczcie, ale mamy zmianę tematu, którą podyktowała Ewangelia, no i moje rozproszenie. A dzisiaj będziemy mówić o błogosławieństwie, które brzmi: błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Pięknie nam to pasuje. Adwent to jest czas ciszy, przynajmniej powinien być, takiego oczekiwania w ciszy. Więc Pan Bóg nam wszystko układa po kolei. Mamy za sobą dwa błogosławieństwa, znaczy w sensie lekko dotknięte w tych konferencjach. Błogosławieni ubodzy w duchu i błogosławieni, którzy się smucą. I mam nadzieję, że na koniec uda mi się krótko pokazać, jak bardzo te trzy błogosławieństwa są z sobą związane i że one tworzą pewną całość. Pewien obraz dają nam taki ważny. No i myślę, że pamiętamy o tym, że błogosławieństwa to jest Jezusowa droga do szczęścia, do tego, żeby w pełni rozwinąć siebie jako człowieka w swoim człowieczeństwie, ale też do tego, aby być w pełni świadkiem Jezusa Chrystusa. Życie błogosławieństwami czyni nas zdolnymi do tego, aby dawać świadectwo wiary. No i teraz, co to znaczy to cisi? Nie, to jak kiedyś na katechezie w takich starszych klasach mówię, że jest takie błogosławieństwo, błogosławieni cisi. No to jeden z uczniów mówi: siostra, to się chyba coś tam pomyliło, bo cichy to jest tylko jeden, bo chodził do klasy chłopiec, który nazywał się Cichy. Więc nie o to chodzi. To słowo cisi, gdyby je tak dokładnie tłumaczyć z języka greckiego, tak jak zostało zapisane w Ewangelii Mateusza, znaczy łagodni, cierpliwi, delikatni, tacy, którzy są życzliwi dla innych, którzy nie stosują przemocy. Możemy jeszcze dodać, że właśnie tacy ludzie pełni pokoju, takiej łagodności, otwartości dla innych. Tak? Czyli generalnie taki niekonfliktowi, ciepli ludzie. Ale ciepli nie w sensie jak futerko, tylko ciepli w sensie gorącości serca. I spróbuję dzisiaj powiedzieć o takich trzech przestrzeniach tej cichości, że mamy być cisi wobec innych, wobec samych siebie i też wobec Pana Boga. I teraz o co chodzi z tą cichością wobec innych? W ogóle byłoby cudownie, gdybyśmy się wszyscy ludzie przejęli tym błogosławieństwem i właśnie w takiej relacji cichości chcieli przebywać z innymi ludźmi. Bo to znaczy właśnie dokładnie tyle, co mówiłam. To znaczy, że w relacji z drugim człowiekiem nie będzie wtedy przemocy, narzucania, agresji, jakichś ostrych słów, czegoś takiego, co będzie drugiego człowieka poniżać, upokarzać, jakoś miażdżyć, dyskredytować, pomniejszać. Tak, cichość w relacjach z drugim człowiekiem to jest taka pełna wyrozumiałości, łagodność i niestosowanie przemocy w żadnej formie. Bo przemoc to nie znaczy tylko wyjąć pistolet i z niego strzelić, ale czasami można być osobą bardzo przemocową, na przykład milcząc. I to milczenie może mieć w sobie ogromny ładunek przemocy. I nie o taką cichość chodzi. I wzorem takiej cichości właśnie jest oczywiście Pan Jezus. I sam Pan Jezus daje nam pouczenie, kiedy mówi: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny sercem. Uczcie się ode mnie. Czyli jak chcemy stawać się ludźmi tego błogosławieństwa, musimy patrzeć na Jezusa i spróbować wychwytywać z Pisma Świętego, zwłaszcza oczywiście z Ewangelii, to wszystko, co nam pokazuje cichość Jezusa. Nie? Co nam pokazuje cichość Jezusa zarówno w tym, czego Jezus nauczał i jak nauczał, jak i w tym, jak Pan Jezus postępował. Nie? Pan Jezus mówi na przykład tak, kiedy naucza o tej cichości, o tym niestosowaniu przemocy, mówi: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi. I nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Bardzo wymagające słowa. Tu można sobie zadać pytanie, na ile my je też traktujemy dosłownie. To pytanie każdy musi sobie sam zadać. Nie? Czy nie stawiam oporu złemu? I od razu tutaj może pojawić się 150 tysięcy zarzutów racji, rozumu i wszystkiego. No jak to nie stawiać oporu złemu? To mam dać się wykorzystać, mam dać się zniszczyć. Ale tutaj, kiedy Pan Jezus mówi o tym oporze złemu, to nie mówi o tym w takim sensie, że jak mnie zabijają, to po prostu mam, nie wiem, stać i dać się zabić. Tylko w tym sensie, że są takie sytuacje, w których trzeba przyzwolić na takie momenty, w których będzie się wydawało nam, że zło triumfuje. Ale nie odpowiedzieć na nie takim samym złem. To później święty Paweł napisze, że mamy zło zwyciężać dobrem. I notabene to będzie potem idea życia księdza Jerzego Popiełuszki. Zło zwyciężać dobrem. I to jest jedyny sposób opierania się złu, jaki jest zaakceptowany przez Pana Jezusa i jaki On sam stosował. Jaki On sam stosował. I zawsze musimy pamiętać, że dla Pana Jezusa to słowo cichość było tożsame z czynem, konkretnym czynem. I właściwie wszystko w życiu Jezusa łączy się z tą cichością. Bo najpierw właśnie jest ta cisza Adwentu, tego oczekiwania nabrzmiałego tęsknotą, pragnieniem. Potem jest ta cisza Bożego Narodzenia. W momencie, kiedy Jezus się rodzi, panuje cisza. Kiedy się już narodził, aniołowie wyśpiewują chwałę Bogu. Ale przychodzi na świat w ciszy betlejemskiej nocy. Przez 33 lata Jezus prowadzi życie ukryte. To jest też pewna forma cichości. Zwyczajne, szare, monotonne życie w Nazarecie, w świętej rodzinie, ubogiej, prostej rodzinie, w którym dzień był naznaczony rytmem pracy i modlitwy. Przez 30 lat Jezus nie zrobił żadnego cudu. Nie pokazał się jako Syn Boży. Cisza Nazaretu jest niesamowita. Jak wiele nam mówi też o naszym życiu. A jednocześnie ten dom w Nazarecie tętnił świętością. Potem widzimy Jezusa, który jest cichy w swoim nauczaniu. Tyle mu zarzucają, o tyle rzeczy go oskarżają. Jezus nie wytacza działu, nie broni się agresywnie, po prostu robi, co do Niego należy. I jest łagodny i dobry. A chyba najbardziej zdumiewająca jest cichość Jezusa w czasie męki. Jak cichy baranek prowadzony na rzeź nie otworzył ust swoich. Przecież mógł się bronić. Przecież mógł odpierać zarzuty. Przecież mógł wykrzyczeć. A Jezus jest cichy wobec swoich sędziów, wobec oprawców, którzy go katują. Zdumiewająca jest cichość Jezusa wobec Heroda. To jest, wiecie, niesamowita scena w Ewangelii. Kiedy Jezus jest zawleczony przed Heroda, ten Herod zachowuje się jak błazen i Pan Jezus milczy. Milczy. Niewiele mówi wobec Piłata, tylko to, co jest konieczne. A jeśli już mówi potem na krzyżu, to są to albo słowa modlitwy, albo słowa przebaczenia. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Albo słowa nadziei. Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Ani pół słowa agresji, oskarżenia, obrony siebie samego. I może dlatego święci mówią, że męka Jezusa to jest księga, z której możemy uczyć się życia, Bożego życia. I tutaj musimy dojść do takiego wniosku, bo on jest jasny i oczywisty, dla wielu ludzi bardzo trudny do przyjęcia, że wszelka forma agresji słownej, czynnej, wyrażonej czynem, jakąkolwiek postawą, gestem, mimiką twarzy, każda forma agresji jest żywym zaprzeczeniem Ewangelii. I każdy, kto jest agresywny, sprzeciwia się Chrystusowi. Po prostu nie żyje Ewangelią. I myślę, że to jest ogromne wezwanie dla nas w obecnych czasach i też ogromne wezwanie dla nas w obecnej sytuacji Kościoła. Bo serce pęka, przynajmniej mi, kiedy słyszę ludzi wierzących, którzy mienią się katolikami, a są agresywni, poniżający wobec papieża. Kto dał nam prawo sądzić papieża? Kto dał nam prawo powtarzać bzdury, że papież niszczy Kościół, że papież jest antychrystem? To są straszne słowa. Uczeń Jezusa takich słów by nie powiedział. Prawdziwy uczeń Jezusa. I każdy, kto krytykuje papieża, powinien sobie zadać najpierw pytanie, które dokumenty z jego nauczania dokładnie przestudiował, na czym opiera swoje sądy i opinie. Bo jeśli na doniesieniach medialnych, to niech się modli o Boże miłosierdzie. I to jest straszne w Kościele, że my, ludzie wierzący, również w Kościele, wobec siebie nawzajem jesteśmy agresywni. Jakby gdzieś zabrakło miłości. Podzieliliśmy się w Kościele na obozy. Nie, jedni komunia święta tylko na klęcząco, inni tylko na stojąco, jedni tylko na rękę, drudzy nigdy na rękę. No to przecież, nie wiem, człowiek Pana Jezusa z bezcześci. Skąd ta wiedza? Ja wiem, że niektóre takie dziwne tezy głoszą również kapłani, ale oni też mają prawo błądzić. Czytajmy Ewangelię i ją rozważajmy. I czytajmy katechizm Kościoła katolickiego. Jeśli ktoś mi znajdzie w katechizmie Kościoła katolickiego, który jest dokumentem w sposób obowiązujący, przedstawiający doktrynę katolicką, znajdzie jakiekolwiek zdanie, że przyjęcie Komunii Świętej na rękę jest grzechem, no to wtedy zacznę z tym kimś rozmawiać. A Kościół nigdy tak nie powiedział. Grzechem jest przyjęcie Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego. Kropka, tyle. I nic więcej. Ale też musimy bardzo baczyć i zwracać uwagę, jak odnosimy się i czy mamy tę cichość, właśnie pełną łagodności, wyrozumienia, przyjęcia wobec ludzi, którzy stoją poza Kościołem, czy wobec ludzi, którzy są innej orientacji seksualnej na przykład. Pamiętam taki moment, przypomniał on mi się teraz, kiedy byłam na swoich rekolekcjach, bo to działo się w tym samym domu, w którym byłam na rekolekcjach w Częstochowie. To były wtedy, w każdym razie było ciepło, więc miałam otwarte okno w pokoju i okno z mojego pokoju wychodziło na dom jakiegoś innego zgromadzenia sióstr i tam byli pielgrzymi, którzy przyszli, nie będę mówić na jaką pielgrzymkę, z czym związaną, bo nie chodzi mi o krytykowanie jakiegoś dzieła, które jest w Kościele, chodzi mi o postępowanie tych konkretnych osób. Mieli pozawieszane różańce na szyi, dużo obrazków, transparenty z Matką Bożą. I to po prostu wszystko aż krzyczało, bo jednocześnie tego dnia w Częstochowie był jakiś marsz związany z tą paradą równości. I żeby było jasne, ja oczywiście takich rzeczy nie popieram. Ale to, jak ci ludzie z tej pielgrzymki pomstowali na tych, którzy szli w tamtym marszu, jakimi epitetami ich obdarzali, jak ich przeklinali, to naprawdę było przerażające. I można mieć krzyż w ręku, różaniec na szyi i nie być uczniem Chrystusa. Bo każdy, kto przeklina drugiego człowieka, kto go osądza, jest w stosunku do niego agresywny, nie jest uczniem Jezusa. Sam różaniec na szyi o niczym nie świadczy, a właściwie lepiej, żeby go wtedy nie mieć. No to nijak się z wiarą naszą nie zgadza. Pan Jezus spotykał grzeszników i z nimi rozmawiał. Szedł w gościnę do domu celnika. Słuchajcie, celnicy w tym czasie, kiedy żył Jezus, byli tak pogardzani przez swoich współbratymców, że żaden tak zwany wierzący Żyd na pewno by do domu celnika nie wszedł. To absolutnie nie wchodziło w grę. Co więcej, kiedy Żydzi szli opłacać podatki, no bo musieli, tak, bo mieli pejcz Rzymu nad sobą, to jak dawali pieniądze, to głowę odkładali w drugą stronę, żeby, broń Boże, na tego celnika nawet nie spojrzeć. Wyobraźcie sobie, ile jest pogardy w takiej postawie dla tego człowieka, że jesteś takim nikim, że nawet nie zaszczycę cię swoim spojrzeniem. A to nie jest Ewangelia. I to nie jest Jezusowe. I nie nam sądzić ludzi. I nigdy agresją, ani słowną, ani jakąkolwiek inną. Nigdy. Jezus nigdy nie był agresywny. I ktoś mi zaraz tutaj może powiedzieć, a te bicze w świątyni? A jak Pan Jezus pojechał faryzeuszom, że są groby pobielane, to czułe słowa? No nie. Ale czy jest w nich agresja? Złość? Nienawiść? Niechęć? Nie. Jest w nich przestroga. I zauważcie, że Pan Jezus mówi to do tych, którzy jakby z natury rzeczy mieli być przywódcami ludu. Oni Pismo Święte znali na pamięć. Oni mieli prowadzić innych. I kiedy Jezus używał mocnych słów i mocnych gestów, nie robił tego nigdy z pogardą, tylko budził ludzi. Ale kiedy przychodził grzesznik, to czy przejrzyjcie Ewangelię, czy jest chociaż jeden moment, kiedy Pan Jezus spotyka się z jakimś grzesznikiem i mówi, no to dobrze, to mi jeszcze raz powtórz te swoje grzechy? Albo wypomina mu te grzechy konkretnie? Nie ma takich momentów. I my ludziom pomożemy uwierzyć w Boga tylko dobrocią. Nigdy złością. Nigdy agresją. Właśnie tą cichością. I może się wydawać, że ludzie, którzy są cisi, są bezsilni wobec zła. Nie? Do tych cichych, niestosujących przemocy, agresji, należał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przeszedł przez bramę swojego cierpienia. Ale ostatecznie kto jest zwycięzcą? Ci jego oprawcy czy on? O Jezusie prorok Izajasz pisał, jeśli odda swe życie za wielu, dni swe przedłuży i że wielu będzie przez Niego otrzymywać błogosławieństwo. Ludzie cisi są w gruncie rzeczy bardzo mocni, tak wewnętrznie mocni. Takim człowiekiem cichym był też ksiądz kardynał Wyszyński. Teraz właśnie w Częstochowie też odwiedziłam panie w Instytucie księdza kardynała Wyszyńskiego, tak zwane ósemki. I tam dały mi taką książkę, takie jakby wspomnienia kardynała Wyszyńskiego. I jedna rzecz tak mnie bardzo poruszyła, kiedy kardynał Wyszyński był prawie 3 lata więziony. I kiedy w którymś momencie napisał, że to, o co najbardziej prosi Pana Boga, to to, żeby nigdy nie odezwał się bez szacunku do swoich oprawców, żeby nigdy w jego sercu nie weszła nienawiść i że świadomie rezygnuje z obrony samego siebie po to, żeby mogła się ostatecznie wypełnić wola Boża. To jest przykład człowieka cichego. Też wobec innych. No a co to znaczy być cichym wobec siebie samego? To jest taka pewna tajemnica. Tą tajemnicę określamy ogólnie takim słowem o ciszy wewnętrznej. Albo o życiu wewnętrznym. Faustyna często zapisywała w dzienniczku, że się chce troszczyć o ciszę wewnętrzną. Nie? Osobą ciszy wewnętrznej jest Maryja. Nazywana też kobietą milczenia, zawierzenia, rozważania. To wszystko się składa jakby na tą ciszę wewnętrzną. Takie skupienie nie na sobie, nie na sprawach tego świata, na Bogu. I teraz, co to znaczy być cichym wobec siebie? To najprościej rzecz ujmując znaczy być pokornym. Czyli znać prawdę o sobie. I zgadzać się na to, że jestem taką, a nie inną osobą i nie gonić za tym, co mnie przerasta, co w ogóle jakby nie pasuje do mojego życia. Tak bardzo ładnie wyraża to psalm 131. W tym psalmie czytamy takie słowa: Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. To jest piękny obraz. Niemowlę w ramionach mamy. Takie spokojne, cichutkie, śpiące sobie. I teraz tą cichość w stosunku do siebie możemy przeżywać na kilku płaszczyznach. Nie? Najpierw to jest to postrzeganie samego siebie w prawdzie. Nie? Paweł nawet pisze, że mamy uważać innych za wyżej stojących od siebie. To jest bardzo dobra rada. Ale co to znaczy spostrzegać siebie w prawdzie? To tak ładnie możemy zobaczyć na przykładzie świętej Tereski z Lisieux. Nie wiem, czy pamiętacie, jest w Dziejach Duszy taka jej jakby opowieść, jakby taka pieśń o małym ptaszku, gdzie Telenia pisze, że ona jest jak mały ptaszek, że wokół niej jest mnóstwo ptaków, takich orłów, które wzlatują prosto do nieba, prosto do Pana Boga. A ona czuje się słaba, nieporadna, że ona czuje, że ma za mało siły, żeby wzlecieć. Ale pisze, ale mam oczy i serce orła, bo ciągle się wpatruję w to boskie słońce i ufam, że kiedyś wzlecę, bo kiedyś mnie ten orzeł wielki porwie do siebie. I to jest właśnie cichość. Że z jednej strony Teresa zna prawdę o sobie, o swojej słabości, a z drugiej strony ma wielkie pragnienia. Bo też trzeba umieć odróżnić właśnie cichość od małoduszności. Nie? Małoduszność to jest rezygnacja z siebie. Nie? No, jestem, jaki jestem, nie? Tak, jaki jestem, no takiego mnie, Panie Boże, stworzyłeś, to taką sierotę we mnie masz, nie? Kropka. A Teresa nie. Teresa uznaje, że ma swoje słabości, że, ale jednocześnie jest w niej ten żar wielkich pragnień, to odniesienie do Pana Boga. To jest cichość. Dalej ważne jest w tej cichości takie, wiecie, takie unikanie gwiazdożenia, nie? Człowiek cichy na przykład czyni wiele dobra, ale nie trąbi o tym wszem i wobec. Nie? I nie opowiada też o tym przez zaprzeczenie. Czasami ludzie mają taką tendencję opowiadanie o swoich wielkich dokonaniach przez zaprzeczenie. Nie? No wiecie, to tam w ogóle, no to przecież nic takiego wielkiego, że zrobiłam to i to. No po co to opowiadać? A propos czynienia dobra, Pan Jezus podaje jasną zasadę. Niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. Kropka. Najzdrowiej, najprościej. Nie? Albo w innym miejscu Ewangelii Pan Jezus mówi, kiedy wszystko zrobicie, mówcie, słudzy nieużyteczni jesteśmy, zrobiliśmy to, co powinniśmy wykonać. Kropka. No, słudze się pomników nie stawię, nie? Poza tym teraz też jest taki czas, kiedy wiele osób ma takie parcie na szkło. Nie? Taka sława, nie? Tu zaistnieć, tu gdzieś tam się pokazać, tu coś zorganizować, tu coś powiedzieć. I teraz, żeby to też było jasne, nie? Bo ja wiem, że na przykład świadectwa są pięknym sposobem ewangelizowania. Ale człowiek, który świadczy w ten sposób o Panu Bogu, głosi świadectwo, czy głosi słowo, to teraz mówię do siebie bardzo też. Trzeba bardzo czuwać nad tym wewnętrznie, żeby w to nie wszedł zły duch. I nie kazał poszukiwać takiego poczucia własnej wartości w tym, co się głosi. To będzie pierwszy stopień do upadku. Nie? To jest to, co między innymi święty Paweł pisał, że jeżeli zaczynacie duchem coś, uważajcie, aby nie zakończyć tego ciałem. Nie? To jest dokładnie ta przestroga. Nie? Ale tutaj to jest znowu taka bardzo pewna, delikatna kwestia w Kościele. I trzeba na przykład modlić się i prosić Pana Boga za tych różnych takich sławnych księży celebrytów. I znowu, proszę, zrozumcie mnie dobrze. Ja nie krytykuję żadnego sławnego księdza, który działa w internecie. Nie o to mi chodzi. Nie o krytykę. Tylko mam pewien niepokój w sercu o to, żeby ci ludzie się utrzymali w takiej głębokiej relacji z Panem Bogiem, żeby właśnie diabeł nie wszedł w to zabieganie medialne, które jest samo w sobie niebezpieczne. Samo w sobie jest niebezpieczne. Bo oczywiście straszną rzeczą jest zawsze i wielkim bólem dla Chrystusa, dla Kościoła, dla danych osób, jeżeli jakiś kapłan porzuca kapłaństwo. Ale sami czujemy, że zgorszenie i grzech i zasięg tego wszystkiego będzie o wiele mniejszy, kiedy to będzie jakiś ksiądz z malutkiej parafijki, a o wiele większy, jeśli to będzie ksiądz, który jest znany, bo ma 100 tysięcy obserwujących. I o to mi chodzi, tak? I to jest jakby przestrzeń tego mojego niepokoju. Bo diabeł naprawdę się do takich rzeczy przyczepia. Potem przychodzi zabieganie, zaspieszenie, nie ma czasu na modlitwę. To są ludzkie rzeczy. Nie twierdzę, że ktoś jest zły, tak? Tylko, że są w tym zagrożenia. Dlatego potrzebują też naszej modlitwy, nie? Czy takim też pewnym zagrożeniem teraz jest takie szukanie, żeby być kimś takim niezwykłym, takim pięknym, nie? A wiecie, najważniejsze jest piękno wewnętrzne, nie? Piękno wewnętrzne to jest mądrość, duch służby i gotowość do poświęcenia. To tworzy piękno wewnętrzne. Mądrość, duch służby i gotowość do poświęcenia. Z tak pięknymi ludźmi warto przebywać. Też zwróćcie uwagę, że teraz cały świat się stał głośny. Nie? Wszędzie coś gra, wszędzie dudni, wszędzie jest hałas. Nie? Jest też dużo hałasu w kościele. Jakby to było dobrze, gdyby na przykład w czasie liturgii było więcej milczenia. Nie? Tutaj ksiądz dzisiaj zrobił chwilę milczenia po tym, jak przyjęliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ale jak często jest tak, że jest msza święta i po prostu, no, przepraszam za wyrażenie, ona leci, nie? Biegiem, 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 biegiem i nie ma sekundy ciszy. No, kiedy jakby spotkać się intymnie z Panem Jezusem? To bardzo przeszkadza. I też dużo jest teraz w świecie takiego hałasu, w takiej pogoni za takimi pochwałami, zaszczytami, takim uznaniem, takim byciem kimś, nie? Tak, byciem kimś, taką gwiazdeczką trochę. W różny sposób. A ta cichość, którą mamy nosić w sobie, jest konieczna w życiu duchowym. Bo bez niej nie ma życia wewnętrznego. No i cichość wobec Boga. Najważniejsza, chociaż z tamtymi dwoma połączona. Bóg jest ciszą. Bóg jest ciszą. A dlaczego możemy wysnuć taki wniosek? Dlatego, że tam, gdzie osoby są połączone głęboką więzią miłości, bardzo często słowa są w ogóle niepotrzebne. Bo te osoby się rozumieją bez słów. Nie? A Trójca Święta jest połączona taką więzią, że trzy osoby stały się jedną. Nie potrzebują słów. A jednocześnie trwają w nieustannym dialogu. Bez słów. Poza granicą słów. Jakkolwiek teraz mówię o Panu Bogu, to wiem, że moje słowa są tak ciasne, że one o Panu Bogu to niekoniecznie. Mi osobiście jest bardzo bliski taki nurt w teologii, który się nazywa tak zwaną teologią negatywną. Ale negatywną nie w tym sensie, że mówi coś złego, tylko teologia negatywna wychodzi z takiego założenia, że o Panu Bogu lepiej nie mówić, bo cokolwiek się o Panu Bogu powie, to każde słowo i tak go pomniejsza. No bo kto z nas jest w stanie słowem, czy w jakikolwiek inny sposób, wyrazić prawdę o Bogu? No nikt. Oczywiście słowa są nam potrzebne, żeby przekazywać wiarę. Wiara rodzi się ze słuchania, ale żeby też mieć taką świadomość, że Bóg to jest zawsze ktoś więcej. I dlatego my możemy tajemnicę Boga odkrywać całe życie i jej nie odkryjemy do końca. Będziemy ją odkrywać całą wieczność i nie odkryjemy do końca. Nie? Bo Bóg o tyle nas przerasta. I też właśnie dlatego, żeby rzeczywiście wchodzić w relacje z Panem Bogiem, konieczna jest nam cisza. Konieczna jest nam cisza. Powinniśmy modlić się w ciszy. Albo jeszcze bardziej, modlić się ciszą. Bo nawet kiedy często modlimy się w ciszy, to znaczy, jest wokół nas cicho. Nie? Nikt nic nie mówi. Jest cichutko w kościele. Możemy być w ciszy, ale powtarzamy w pamięci jakieś słowa modlitwy. Odmawiamy jakieś nowenny. Słowa. Ciągle coś mówimy w sobie. Nie ma ciszy w nas. Ona jest na zewnątrz. Natomiast warto próbować wchodzić w taką modlitwę, która będzie ciszą. Czyli, że stoję w obecności Pana Boga i nic nie mówię. Nie powtarzam żadnych modlitw, żadnych nowen nie odprawiam. Nic. Słucham. W ciszy Bóg powie bardzo dużo. Wiele ciekawszych rzeczy niż ja jestem w stanie powiedzieć. I to jest, wiecie, taki bardzo ważny punkt. I to każdy musi sam, jakby sobie z Panem Jezusem o tym porozmawiać, pobyć właśnie w ciszy, że my bardzo dużo mówimy do Pana Boga, ale czy pozwalamy Panu Bogu mówić do siebie? I czy Go słuchamy z uwagą? Co to znaczy słuchać z uwagą? To znaczy skupić się tylko na słuchaniu. Nic poza tym. I myślę, że nasze relacje z Panem Bogiem byłyby o wiele głębsze, gdyby było mniej powtarzanych modlitw, a więcej takiego trwania w ciszy. O wiele głębsze by były. Taki jeden z ojców pustyni napisał takie zdanie, napisał i więcej, ale jedno zdanie wam przytoczę. Niech język twój nie wypowiada ani jednego słowa, kiedy idziesz na modlitwę. Tylko wiecie, my mamy z tym problem. Bo diabeł przychodzi z taką pokusą, że jak nic nie mówię na modlitwie, to się nie modlę. Że siedzę w tym kościele i marnuję czas. A to jest pokusa. Bo przebywanie w obecności Boga już jest modlitwą. Kiedy ja siebie skupiam i całą uwagę kieruję na to, że jestem przed Bogiem. To już jest modlitwa. I warto też, żebyśmy sobie zwrócili uwagę jakby na tematykę naszych modlitw. Dokładniej o co prosimy. Bo my generalnie ciągle trochę traktujemy Pana Boga jak książkę skarg, wniosków i zażaleń. Czyli prosimy Pana Boga o zdrowie, o pracę, o powodzenie, dobrego męża, dobrą żonę, o coś tam, o coś. Prosimy o mnóstwo takich rzeczy przyrodzonych, zwyczajnych. A ile jest w nas takiego stawania przed Panem Bogiem i na przykład prośby o to, żeby żyć darami Ducha Świętego. Żeby żyć ciszą. żeby żyć świadomością tego, że idę do nieba. Ile modlimy się o rzeczy nadprzyrodzone. I ile właśnie modlimy się tą ciszą. Modlitwa ciszy to jest najstarsza modlitwa świata. I są na przykład takie zakony pustelnicze, gdzie zakonnicy milczą. Kartuzi, trapiści, kameduli, tak? Odzywają się co jakiś tam czas. A generalnie jeśli się odzywają, to wypowiadają tylko Słowo Boże. Poza tym jest milczenie. Ale milczenie nie jest pustką, bo dopiero milcząc wchodzimy w najgłębszą relację. I żebyśmy stali się ludźmi tego błogosławieństwa, tej ciszy wewnętrznej, która będzie promieniować łagodnością i pokojem serca, konieczne jest nam milczenie przed Bogiem i z Bogiem. Nie ciągłe mówienie czegoś. Generalnie wypowiadamy za wiele słów. Jest taki czeski filozof Karl Czapek. Przeczytałam tam parę jego rzeczy i ze wszystkich zapamiętałam jedno zdanie. Czapek napisał tak. Gdyby ludzie mówili tylko to, co naprawdę wiedzą, na świecie zapanowałoby wielkie milczenie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo. I też dziękuję Panu Bogu za takie swoje doświadczenie, bo to jest wielka łaska. Właśnie na przykład takich rekolekcji w ciszy. Że można tydzień czasu milczeć. Nie mieć telefonu, niczego specjalnie nie posłuchać poza komentarzem do Słowa Bożego. I dopiero w tej ciszy zaczyna być słyszalne to, co mówi Bóg. I to, co dzieje się we wnętrzu, jest stokroć bogatsze niż to, co dochodzi do nas z zewnątrz. Tylko najpierw musi być taki czas takiej pustki. Nie? To trzeba dać wyczyścić wnętrze. Tego się czasem boimy. Natomiast zobaczcie, te trzy błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu, ci, którzy płaczą i ci, którzy są cisi, tworzą pewną całość. Bo człowiek, który jest ubogi w duchu, czyli wie, że wszystko ma od Boga i Bóg jest jego jedyną miłością, jedyną wartością, nosi w sobie ogromną wrażliwość i umie zapłakać z tymi, którzy płaczą. Jakby czuje ból świata. A ponieważ czuje ten ból świata i widzi w człowieku, który na przykład krzyczy, jest agresywny, nie patrzy na jego emocje, ale widzi, że za tą emocją stoi potrzeba miłości, bo taka jest prawda. Wtedy nie rodzi się w sercu agresja, tylko rodzi się właśnie łagodność i współczucie. I te trzy błogosławieństwa, jeśli będziemy żyć ich duchem, będą tworzyły w nas piękne człowieczeństwo. Człowieczeństwo ucznia Jezusa, świadka Jezusa, nie nauczyciela, świadka. Tak jak żyła tymi trzema błogosławieństwami Maryja. Ona najpiękniejsza. Cała miłość stworzona jest w Maryi. I ta miłość stworzona łączy się z miłością niestworzoną, czyli Duchem Świętym i żyje Jezus. I o to właśnie chodzi. Więc na koniec, zawierzając się Maryi, zawierzając czas Adwentu, zawierzając też Kościół z tymi wszystkimi biedami Kościoła, zrodzonymi z tym, że nie potrafimy żyć tym błogosławieństwem cichości, jej zawierzajmy wszystkie sprawy nasze, całego Kościoła i całego świata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg wam zapłaci.